drodzy braterstwo. Przez 5 dni trwania tej konwencji codziennie patrzyliście na ten werset, na słowa w nim zawarte, które kieruje do nas sam Pan Bóg. O ich wadze może świadczyć fakt, że są w Biblii powtórzone kilkakrotnie. I to wiecie zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Bóg Wszechmogący, gdy objawia się w gorącym szlaku Mojżeszowi, właśnie tak się przedstawia. Zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: o co jestem? Rzekł Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Dlaczego Pan Bóg, chcąc się dać rozpoznać Mojżeszowi, przedstawia się w ten sposób? Mógł przecież powiedzieć: jestem Bogiem, który stworzył niebo i ziemię. Jestem tym Bogiem, który zesłał wodę. Ale Bóg, przedstawiając się, nie opowiada o swojej mocy, potędze. Odwołuje się do autorytetu trzech wielkich mężów, którzy wierzyli w Niego i Jego obietnice. Mężów, którzy byli przodkami Mojżesza, o których zapewne opowiadał mu jego ojciec, jego matka. Przodków, którzy wierzyli w jednego Boga. Całkowicie innego od bogów, których wierzono w Egipcie, czy w Mezopotamii, czy w Kanaanie. Tamci bogowie przyjmowali postać ciał niebieskich, ludzi, zwierząt, albo chimer, które były połączeniem człowieka i zwierzęcia. Bogów, które posiadali bardzo wąskie specjalizacje. Jeden zajmował się umarłymi, drugi stwarzaniem, inny plonami i tym podobne. Dziesiątki bogów, którzy byli znani z wizerunku, z imienia. Natomiast Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest inny. Nie można go dotknąć ani zobaczyć. Był tylko jeden. Prawdziwy Bóg. Niewidzialny, ale wszechmogący. Trudno było nawet jego moc i potęgę zamknąć za pomocą imienia. Takiego dziwnego. Na owe czasy Boga uwierzyli przodkowie Mojżesza i właśnie to wyróżniało ich pośród wszystkich innych narodów. Jednak to, że Pan Bóg, władca całego wszechświata, nazywał samego siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest również dla tych mężów wielkim wyróżnieniem. Żydowski filozof Joshua Heschel tak komentuje te słowa w swojej książce Bóg szuka człowieka. Żyd, zwrot Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba różni się znaczeniowo od określenia takiego jak Bóg prawdy, dobra i piękna. Abraham, Izaak i Jakub nie oznaczają idei, zasad lub abstrakcyjnych wartości. Nie reprezentują też nauczycieli lub myślicieli. Stąd owego zwrotu nie należy rozumieć tak, Bóg Kanta, Hegla, Schellinga. Abraham, Izaak i Jakub nie stanowią zasad, które należy pojąć, lecz przykłady życia, które należy kontynuować. Albowiem Teraźniejszość nie jest oderwana od przeszłości. Abraham stoi przed Panem, jak pisze w 1 Mojżeszowej 18 rozdziale 22 wersetem. Abraham trwa na wieki. My jesteśmy Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Ale czy te słowa skierowane są jedynie do potomków Jakuba, naszych braci Żydów? Czy w życiu tych wielkich mężów Bożych było coś tak szczególnego, że Bóg nazywa się ich Bogiem? Jakie wartości i zachowania mają być wzorem postępowania dla nas, żyjących ponad 3,5 tysiąca lat później, w całkiem innym świecie? Wiara jest tym, co łączy i wyróżnia tych trzech wielkich mężów Bożych. I właśnie jako bohaterów wiary wymienia ich apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów. Wiarą Abraham opuścił wygodne życie, jakie stwarzało dla niego Ur Chaldejskie. Wielka metropolia ówczesnego czasu. Ur było miastem o wysokiej kulturze i odgrywało dużą rolę jako główny port przewozowy w Mezopotamii. W czasach Abrahama zajmowało około 10 hektarów, przepraszam, 10 kilometrów kwadratowych i liczyło 300 tysięcy mieszkańców. Ludzie mieszkali w wygodnych, mezopotamskich miastach, dwupiętrowych, solidnie wybudowanych domach, które miewały nawet po kilkanaście pokoi. Wyposażone były w ekologiczne śmietniki i kanalizacje. Jeszcze dziś nie można tego powiedzieć o wszystkich miejscowościach tej części świata. To wszystko opuścił Abraham, wierząc, że Bóg, któremu mu uwierzył, przygotował dla niego coś znacznie lepszego. Nie uczynił tego z biedy, szukając lepszego życia. Jego rodzina posiadała wysoki status materialny. Zatęsknił za duchowymi, a nie materialnymi obietnicami. To również charakteryzowało jego wnuka Jakuba, który wszystko odczynił, by otrzymać ojcowskie błogosławieństwo, dla którego poświęcił majątek i spokojne życie, wybierając łaskę. Czy dzisiaj my, braterstwo, nie musimy dokonywać całkiem podobnych wyborów? Czy potrafimy, jak Abraham, poświęcić wygodne życie, karierę i tak dalej dla skromnego tytułu Bożego Przyjaciela? I wypełniło się pismo, które mówił i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Czym jest jednak to poświęcenie? Przecież to tak naprawdę, że ani Abraham, ani jego syn Izajak, czy też wnuk Jakub nie byli ludźmi biednymi. Można było nawet powiedzieć, że powodziło im się lepiej niż otaczających ich ludziom. Wynika z tego, że dla Boga nie jest ważne tak naprawdę, ile posiadamy, ale jaki mamy do tego stosunek. Czy determinuje to nasze postępowania, cele i dążenia? Czy myślimy tylko, ile skorzystam? Jak dużo zarobię? Czy mi się to opłaci? Czy też może komu i jak mogę pomóc? Gdzie i czym najlepiej służyć Bogu? A czasami ile jestem gotowy stracić? Osobiście dla mnie największą nauką jest pewna postawa życiowa, sposób życia, który pokazują wszyscy trzej wielcy mężowie jako wzór dla mojego postępowania. Abraham stara się zapobiegać konfliktom, aby nie dopuścić do powstania sporu ze swoim bratankiem Lotem. Zaproponował rozdzielenie się, chociaż jako starszemu, przecież jemu przysługiwało prawo wyboru, gdzie ma pasać swoje stada, on jednak dał pierwszeństwo Lotowi. Czy cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Lot wybrał dla siebie dużo żyźniejsze i lepsze miejsce przyrównane do ogrodu Pana. Abraham zadowolił się górzystą i mniej sprzyjającą okolicą. Taki sam sposób postępowania widzimy u jego syna Izaaka. Gdy odkopywał zakopane przez wrogów studnie swego ojca Abrahama. Chociaż odkopana studnia należała do jego rodziny, to gdy wybuchał z sąsiadami spór o wodę, przenosił się w inne miejsce i znowu odkopywał następną. I czynił tak, aż wykopał inną studnię, po której nie było już żadnego sporu. Podobną postawę wykazuje Abraham, gdy po odbiciu z rąk nieprzyjaciela mieszkańców Sodomy wraz z Lotem, król Sodomy składał propozycję nagrody w postaci odzyskanego majątku. Abraham odpowiada: nie wezmę ani nitki, ani rzemyka, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: ja wzbogaciłem Abrahama. Tak samo zachowywał się Jakub, chociaż też wielokrotnie go oszukiwał. On zawsze szedł na ustępstwa ze swoją sprawą. Oskarżony o kradzież, tak mówi do Labana: 20 lat mieszkałem u ciebie, owce twoje i kozy twoje roniły, a ja nie jadłem baranów z trzody twojej. Tego, co dziki zwierz rozszarpał, nie przynosiłem ci, ale z mojego skorzem wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód. I sen uchodził z oczu moich. Tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za dwie córki, a 6 za trzodę. Ty zaś 10 razy zmieniałeś swoją zapłatę. Taką samą postawą Jakub wykazuje w stosunku do swego brata Ezawa. Chociaż ten pragnął go zabić, on wysyła naprzeciwko niemu podarki. To być właśnie uniżona postawa Jakuba, złożone do ziemi pokłony, sprawiają, że bracia po latach swarów wpadają sobie w ramię. Postawmy sobie pytanie. Czy w biznesie daje pierwszeństwo Lotowi? Czy nie połasiłem się kiedyś na dobytek sodomskiego króla? Czy łatwo jest zostawić w imię spokoju studnię, której wykopanie wymagało tylu mojego trudu i znoju? Czy wytrzymuje wspólne życie z Labanem? Czy jestem w stanie, chociaż racja jest po mojej stronie, uniżyć się, abym pojednał się z bratem? Czasami braterstwo za słowa, które się napisze, trzeba zdać egzamin. Ja dzisiaj mam taki egzamin przed Panem. Chciałem, żebyście posłuchali pieśni o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Poprosiłem młodych ludzi, żeby napisali, przygotowali. I chciałem ich za to przeprosić, że nie będą mogli tego zrobić. W imię braterskiej zgody. Abyśmy nie urazili tych, którzy może inaczej odczuwają. Ale prosiłbym was, bracia, na drugi raz nie osądzajcie szczerych intencji młodych ludzi, którzy chcą służyć Bogu. Proszę was o to. Ale my jesteśmy w stanie wykopać kolejną studnię i iść w imię braterskiej zgody. A ponieważ w naszym śpiewniku nie ma pieśni o Abrahamie, Izaku, Jakubie, jest tylko jedna pieśń, którą może wspólnie zaśpiewajmy, która mi przychodzi na myśl. Jest to pieśń, która być może jest związana z Abrahamem. Bardzo lubię tą pieśń. Jej tytuł to O pielgrzymie, dokąd spieszysz. I ona może pokazuje właśnie to nasze porównanie z patriarchą Abrahamem. I chciałbym może, żebyśmy razem wspólnie ją teraz zaśpiewali. Słowa będą na ekranie. Przeciwko duszy, mówi apostoł Piotr. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej Nastaw uszu na wołanie moje, nie licz na łzy moje, gdyżem jest tylko przechodniem u Ciebie, wędrowcem, jak wszyscy ojcowie moi, mówi psalmista w 39 psalmie. Podobną radę daje nam Charles Russell w książce Nowe Stworzenie. Dlatego najlepszym dla nas stanowiskiem, najbardziej odpowiednim względem Pana, społeczności nas samych, będzie takie, jak zaleca Pismo Święte, czyli stanowisko cudzoziemców. Cudzoziemcy muszą przestrzegać prawa, my również. Cudzoziemcy muszą płacić wymagane przez prawo podatki, my także. Cudzoziemcy mogą spodziewać się ochrony prawnej, my też możemy. Cudzoziemcy nie będą się czuli zmuszeni do prowadzenia walki przeciwko własnemu królowi, któremu muszą być w pierwszym rzędzie wierni. Dlatego, chociaż nie popieramy zachowania mieszkańców Sodomy, pomagajmy im, jak to uczynił Abraham, gdy znaleźli się w potrzebie. Kopmy studnie, z których nie korzystają także i inni, jak to czynił Izaak i jego ojciec. Ale nie zamieszkujmy na stałe w Sodomie, nie budujmy tam domu, jak uczynił to Lot. Nie szczydźmy się zwyczajami i zachowaniem narodów, do których cieleśnie należymy, ani ziemskich państw, w których mieszkamy. Zbytnie identyfikowanie się z ziemskimi ojczyznami może być problemem wspólnej braterskiej społeczności. Bo przecież braterstwo w Kościele nie ma Greka i Żyda. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania i nieobrzezania. Cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Tak mówi list do Kolosan, 3 rozdział, 11 werset. Bądźmy więc cudzoziemcami, zdążającymi i tęskniącymi do lepszej niebiańskiej ojczyzny. Abrahama, Izaaka i Jakuba wyróżniają również bliska więź z Bogiem, którym przejawem była modlitwa. Chociaż nie mamy formalnie zapisanej modlitwy Abrahama, to czym innym niż modlitwami były jego rozmowy, które prowadził z Bogiem. O mocy, jaką miała modlitwa Abrahama, świadczą nam słowa samego Boga skierowane do króla Geraru Abimelecha. Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo on jest prorokiem. I będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeśli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich. Modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, tak że znów mogły rodzić. Praktykowanie przez Abrahama modlitwy było znane jego sługom, bo gdy wyrusza z synem na górę Moria, tłumaczy im, że idą tam na modlitwę. Izaak zapewne wiele razy modlił się wspólnie z ojcem i od niego też nauczył się zwyczaju wieczornej modlitwy, a także tego, że wszystkie ważne życiowe sprawy należy w modłach poruszać Bogu. I wyszedł Izaak, aby pomodlić się pod wieczór na polu, a gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. Również w innej sytuacji, gdy jego żona była niepłodna, również się modlił. Izaak modlił się do Pana za żoną swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Chociaż od czasów Abrahama upłynęło tyle tysięcy lat, zmieniły się nasze sposoby komunikowania, dysponujemy radiem, telefonami, internetem, to jednak nasz sposób porozumiewania z Bogiem pozostał niezmienny. Tak samo prosty jak wtedy. Wystarczy jedynie odejść od zgiełku świata, skierować myśli po górze i zacząć się modlić. Przez Wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Czy Abraham mógł mieszkać ze swoim wnukiem Jakubem? Przecież gdy jego syn Izaak urodził się, miał już 100 lat. Jego wiara zapewne też była próbowana, gdy później przez 60 lat czekał wnuków. Następnie wyszedł brat, jego ręką są trzymał zapięty Ezawa i nazwał go Jakub. Izaak miał wtedy 60 lat, gdy ich zrodził. Jednak zważywszy, że Abraham żył 175 lat, to czas, jaki mógł cieszyć się społecznością ze swoimi wnukami, wynosiło 15 lat. Abraham dożył 175 lat. Potem przyszedł Jakub do Izaaka, swojego ojca, do Mamre, do miasta Araba, to jest do Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izaak jako gość. Wersety te pokazują nam, że rodzina Abrahama utrzymywała bliską społeczność ze sobą. Może to być również wzorem dla nas, jako duchowych spadkobierców obietnic danych Abrahamowi. Żeby umieć wnosić swoje dzieci i swoich wnuków. Chociaż oni nie zawsze postępują tak, jak nam się wydaje za słuszne. A czasami muszę uciekać z domu, jak ja. Mieszkaliśmy tu wspólnie przez tydzień pod wielkim namiotem, ciesząc się społecznością z naszą duchową rodziną. Starajmy się, aby ta społeczność, wspólne mieszkanie i zgromadzenie się było dla nas ważną wartością. Zarówno w naszych cielesnych rodzinach, jak i w żebyśmy wiedzieli, że społeczność to jest ważna rzecz. Tak jak Abraham, żebyśmy potrafili żyć z Izaakiem i z Jakubem. Chociaż oni nie zawsze są tacy, jakich od nich oczekujemy. Nauka o zmartwychwstaniu jest podstawową nauką Słowa Bożego. Ale już w czasach naszego Pana budziła kontrowersje i dysputy. Zapewne toczono wiele teologicznych sporów między Saduceuszami i Faryzeuszami, podając argumenty za i przeciw tej nauce. Saduceusze pewnego razu podstępnie spytali Pana Jezusa o to, czy jego żoną będzie po zmartwychwstaniu kobieta, która miała 7 mężów. To zapewne miało pokazać nielogiczność nauki o zmartwychwstaniu. Wówczas Jezus zarzucił im nieznajomość pism i dał odpowiedź, że przy zmartwychwstaniu ludzie nie będą wstępować w związki małżeńskie. Jezus nie tylko odparł argument Saduceuszy przeciwko zmartwychwstaniu, ale wskazał im jako argument fragment story dotyczący zmartwychwstania, którego zapewne w dyskusjach teologicznych nikt wcześniej nie użył. I dlatego tak zaskoczył faryzeuszy, że nie mieli na niego odpowiedzi. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, mówi Pan Jezus, czy nie czytaliście w księgach Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego? Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Wszyscy w czasach Mojżesza wiedzieli, że patriarchowie Abraham, Izaak i Jakub umarli, gdyż w ziemi obiecanej znajdowały się ich groby, które były również w czasach Jezusa i są na świadectwo w Hebronie do dzisiejszego dnia. Bóg jednak nie mówi, Byłem kiedyś Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. On mówi, że jest ciągle ich Bogiem. Co świadczy, że oni tylko śpią i będą przywróceni do życia, gdy nadejdzie czas Królestwa. Kiedy to spełni się obietnica otrzymania ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, jak pisze w 5 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdziale, a 21 wersecie. I apostoł Paweł w liście do Żydów również powtarza to. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego bo Bóg nie wstydzi się nazwać ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Aby wypełnić obietnicę dania ziemi, którą w przyszłości otrzymali, Bóg z pewnością przywróci ich do życia, bo Jego obietnice są nieodmienne. Potwierdza to Pan Jezus, gdy opisuje w innym miejscu, jak będzie wyglądało przyszłe królestwo. A powiadam wam, że wielu przybędzie od wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, jak mówi w innym znowu miejscu, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś Królestwie Zjednoczonym. Chociaż dzisiaj chrześcijanie mają o wiele więcej dowodów zapisanych w Nowym Testamencie, potwierdzających pewność zmartwychwstania, to i tak na wielu grobach widzimy napis wieczne odpoczywanie raczej dać Panie. A gdy mówimy o zmartwychwstaniu, wielu powątpiewa mówiąc, czy to możliwe? Dlatego tym większe nasze zdumienie i podziw budzi głęboka wiara w zmartwychwstanie patriarcha Abrahama. Nie miał on możliwości, tak jak my, czytać słów Biblii mówiących o zmartwychwstaniu. Bo żył daleko wcześniej, zanim one powstały. Swoją wiedzę opierał tylko na logicznej analizie Bożych obietnic i poleceń, jak to nam opisuje apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jak bez umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Albo w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę w Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych, i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham, mając obietnicę, przez Izaaka, jego syna, będzie rozmnożone jego nasienie i jednocześnie otrzymując od Boga polecenie złożenia swego syna w ofierze, doszedł do wniosku, że aby spełnić obietnicę, Bóg musi mieć możliwość przywrócenia jego syna Izaaka do życia. Dlatego nie wahał się go złożyć w wierze, ufając w wielką Bożą moc. Potwierdzają to również słowa samego Abrahama skierowane do sług przed wyjściem na górę Moria. Zapewniał ich, że wrócą razem z Izaakiem z powrotem, chociaż wiedział, że idzie syna złożyć w ofierze. Czytamy o tym w Księdze Mojżeszowej, 1-22 rozdziale. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Cóż jeszcze dla nas mogą oznaczać te słowa, które tyle razy czytaliśmy. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Sformułowanie Bóg Jakuba oznacza chyba nie tylko samego Jakuba, ale i wszystkich jego potomków, bo właśnie to z Jakuba powstał cały naród izraelski. Wtedy rzekł Pan Bóg do niego: nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. W drugim miejscu czytamy: i rzekł do mnie, oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludu i dam tą ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie. Bóg Jakuba to inaczej Bóg Żydów. Czy można za swojego Boga uważać Boga Jakuba i jednocześnie nienawidzić jego potomków? Czy można nazywać się chrześcijaninem i jednocześnie być antysemitą? A przecież to właśnie ten Bóg wzbudził Jezusa, jak to mówi nam apostoł Piotr. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. A dalej. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Bóg Jakuba to Bóg wszystkich Żydów. Natomiast Bóg Izaaka to Bóg wszystkich dzieci obietnicy. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Czytamy w liście do Galacjan w 4 rozdziale. Bóg Izaaka to Bóg kompletnego Chrystusa. Chrystusa i Jego Kościoła. Otóż obietnice były dane Abrahamowi i potomkom jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz o jednym potomku i tym potomkiem jest Chrystus. Bóg Izaaka to Bóg poświęcony Chrystusem. Ale Bóg Abrahama to Bóg wielu narodów. Nie będziesz się nazywał odtąd Abraham, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów, czytamy w pismach. Warto zauważyć, że my ludzie często posiadamy bardzo małe serca. Nie potrafimy z nich zmieścić wszystkich. Najczęściej umieszczamy tam najbliższą rodzinę, swoje dzieci, swoich rodziców. Czasami członków swojej grupy religijnej. Może czasami swoich rodaków. Ale serce Boże i Jego miłość nie zna granic. On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bogiem w Jakubie Żydów, w Izraelu chrześcijan będących nasieniem obietnicy, a w Abrahamie wszystkich narodów. I dlatego, że nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, wszystkich ich w słusznym czasie przywróci do życia. Chcieliśmy wam jeszcze na zakończenie zaśpiewać jedno